Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Krój nam Chrysta.
Zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Witamy się z Wami w kolejny pierwszy czwartek listopadowy. Drodzy słuchacze, drodzy ministranci, cieszymy się, że ponownie nas słuchacie i jesteście z nami podczas tej ministranckiej audycji. Witają się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński, a także nasi zaproszeni goście. Nikodem z parafii katedralnej, z parafii świętego Mikołaja w Kaliszu.
Szczęść Boże.
Oraz pan Krzysztof Niegowski, organista w parafii katedralnej.
Szczęść Boże, śpiewajmy Panu.
Tradycyjnie na początku naszej audycji będziemy poznawali kolejną wspólnotę parafialną, kolejną wspólnotę ministrancką danej parafii. Będzie to wspólnota parafii świętego Mikołaja w Kaliszu. Gościmy w naszym studio Nikodema. Jakbyś mógł naszym radiosłuchaczom opowiedzieć, jak to się stało, że dołączyłeś do grona ministrantów? Co cię skłoniło do takiej decyzji?
Pewnego dnia, jak jeszcze byłem w przedszkolu sióstr Felicjanek w Kaliszu, i siostra dyrektor przyszedła do naszej klasy i zapytała się, czy jest jakiś ministrant, bo by potrzebowała na mszę świętą. No i tak na mnie się patrzy. No i ja jeszcze wtedy nie byłem ministrantem. No i tak potem do mnie podchodzi i mówi: a ty, Nikodem, nie jesteś ministrantem? Nie, nie jestem. Potem to powiedziałem rodzicom i rodzice powiedzieli, że mógłbym spróbować tak na pierwszy raz, na pierwszą mszę świętą. I wtedy ksiądz Paweł Nowacki mnie wtedy przyjął, pamiętam, i wtedy uczyłem się bardzo długo, chodziłem na mszę świętą i po roku mojego służenia jako kandydat doszło ślubowanie. Bardzo na tym ślubowaniu się stresowałem, ale udało się, wszystko było dobrze, no i nie zamierzałam kończyć roli ministranta.
Pięknie, czyli taki głos powołania, głos ze strony Pana Boga wybrzmiał, tak, przez siostrę zakonną, tak?
Tak.
Ona gdzieś tam nakierowała. Rzeczywiście w naszym życiu czasami Pan Bóg posługuje się drugim człowiekiem, który coś powie, coś szepnie i w tym jego słowie próbujemy odnaleźć wolę Bożą. Dobrze, że spotkało się to z takim, tak, Twoim przyjęciem tego powołania, też ze zgodą wyrażoną przez Twoich rodziców. Pozdrawiamy Twojego tatę, który jest z nami razem w studio. Jakbyś mógł nam powiedzieć, to w Zerówce był ten pierwszy głos, pierwsze zaproszenie do dołączenia do wspólnoty ministranckiej. Natomiast ile czasu od tamtego momentu minęło?
4 lata.
No to taki ministrant z 4-letnim stażem to już nie byle kto. Okres kandydatury. Mówiłeś, że się stresowałeś. Dla nowego ministranta, dla kandydata, co według ciebie jest najbardziej stresujące?
Jak ksiądz się pyta, na początku są te pytania, na przykład, czy chcesz. I tak zawsze było to stresujące dla mnie.
Czyli ten sam moment ślubowania, tak, to błogosławieństwo, które było udzielane przez księdza. Mhm. Natomiast pomijając mszę z błogosławieństwem i obrzędem przyjęcia, na dzisiaj, co byś mógł powiedzieć, że jest dla ciebie takim największym wyzwaniem w liturgii?
Bicie w gong i dzwonienie dzwonkami.
Dobrze. Czy trudności da się pokonywać?
Tak, da się.
Co robić, żeby dobrze służyć?
Modlić się, no i nie przestawać wierzyć w Pana Jezusa.
Okej, właśnie bez wiary za daleko nie zajdziemy, bo nawet do takiego służenia przy ołtarzu podejdziemy jako do jakiegoś zadania, które no albo nie zrobimy, albo zrobimy i w inszej różnicy nam to nie będzie robiło. Natomiast jeżeli podchodzimy do tego z wiarą, to jesteśmy świadomi, że wypełniamy to swoje powołanie, że w ten sposób służymy Panu Bogu. Natomiast wiele osób w Twoim wieku, wielu ministrantów też gdzieś czasami odczuwa taki lęk, że oj, jak ja sobie poradzę przy ołtarzu, niepotrzebnie się stresuje, że z czymś sobie nie dadzą rady. I tutaj myślę takie słowa uspokojenia dla Was, drodzy chłopcy, abyście pamiętali, że w gronach ministrantów Waszych parafii są ministranci starsi, którzy na pewno takim spokojem Was nauczą wszystkiego, podpowiedzą, prowadzą w to życie liturgiczne i nawet jeżeli dzisiaj wydaje Wam się, że czegoś nie umiecie, to z ich pomocą na pewno dacie sobie radę. Gdybyś mógł nam powiedzieć, ilu członków liczy Wasza wspólnota ministrancka?
7, ale 3 to są kandydaci. Więc tak czworo.
Czworo. Niedzielna msza święta to obowiązek każdego chrześcijanina i wierzę, że też jesteście na tej mszy obecni. Tak. Natomiast jak wygląda ze mszą świętą w tygodniu? Czy staracie się przychodzić, czy gorzej już z tym?
No gorzej akurat. No nikt nie przychodzi praktycznie. Mhm. Czasami raz się zdarzy na 6:30.
O, to rano, już w ogóle szacunek na 6:30 się zerwać. Czasami na 8 do szkoły się wydaje wcześniej, a co dopiero na...
Czasami na późniejsze godziny do szkoły, ale...
Ale dajesz radę. Tak. Jak myślisz, co może być taką zachętą do chłopaków, aby wstępowali do grona ministrantów? Różne są nasze parafie, dlatego że w takich mniejszych parafiach czasami jest trudniej zdobyć tych ministrantów, w większych może trochę łatwiej. Tak samo ta różnica jest wioska a miasto. Na wiosce czasami łatwiej się strzyknąć. W mieście, gdzie do tego kościoła chodzą ludzie z różnych parafii, nieraz nie ma takiej tożsamości, że to jest nasz kościół, więc posyłamy dzieciaki, aby służyły. Wspomniałeś, że was jest 7, w mojej parafii jest około 70, więc jest taka różnica znacząca, ale jak myślisz, co by mogło dzisiaj być takim czymś atrakcyjnym, co sprawiłoby, że młodzi chłopacy w twoim wieku, czy właśnie nawet młodsi, zainteresowaliby się tą służbą liturgiczną?
No, modlimy się, wierzymy w Pana Jezusa. Też są nie tylko, że modlitwa, tylko też zabawa. Chodzimy sobie do restauracji, też zabawa. Są te zawody ministranckie, sportowe.
Pamiętam, że byliście też na święcie ministranta, prawda? Tutaj w Kaliszu we wrześniu 21. Staracie się brać udział w różnych takich wydarzeniach diecezjalnych?
Tak, staramy się cały czas. No,
w najbliższy poniedziałek paintball laserowy. Wybieracie się?
Nie, nie.
Nie będzie was. Ale tutaj przypominamy wszystkim naszym ministrantom, że na naszej stronie internetowej można znaleźć kalendarium duszpasterstwa. Tam są wpisane wszystkie turnieje, które w ciągu całego roku szkolnego się odbywają. I jeżeli ktoś z was poczuje takie pragnienie, aby zebrać drużynę, aby wziąć w tym turnieju udział, zapraszamy do zgłoszenia się do waszych opiekunów i do zarejestrowania się poprzez formularze zgłoszeniowe. Jesteś ministrantem parafii katedralnej. Z jednej strony to pewnego rodzaju zaszczyt, dlatego że jest to główny kościół naszej diecezji, odprawia często w nim ksiądz biskup. Czy to dla was jako ministrantów taka forma wyróżnienia, powód do dumy, do radości, że możecie przy biskupie służyć, czy też w drugą stronę, że bardziej się stresujecie, bo jest taka uroczysta msza, bo przyjeżdża specjalny gość i trzeba dobrze wypaść?
To właśnie też tak zależy, na przykład jak jest takie, jak są goście, na przykład jak biskup, to stresujemy się, no bo kielich, kadzidło i zawsze się stresujemy, a jeszcze mamy zaszczyt, no bo modlił się w tej świątyni Kazimierz Wielki.
Pięknie.
Tak.
I Jan Paweł II był obecny, był. Prawda? Już nie pamiętasz, bo jesteś nie z tych lat, ale samo miejsce naznaczone jest obecnością tego świętego. Czyli jest jakaś obawa, bo wiadomo, że przy takiej osobie, przy takiej uroczystej liturgii staramy się jak najlepiej wypaść, staramy się stanąć na wysokości zadania. A powiedz, jak podchodzicie do tego, że czasami ktoś wam zabiera wasze funkcje? Na przykład jest jakaś uroczysta msza święta, przyjeżdżają klerycy z seminarium, oni obsługują wszystko, albo na przykład właśnie jest tylu księży, że księża gdzieś tam sami tą mszę obsługują, a wy stoicie z boku. Czy to jest taki powód do radości, czy gdzieś tam taka mała zazdrość się rodzi?
No taka właśnie zazdrość, no bo jak są jakieś święta, Wielka Sobota, Pasterka, to przyjeżdżają i no i to trochę zazdrościmy, no bo my stoimy na końcu w ostatniej ławce. No i jakby tam, że jesteśmy ministrantami, to nas na tę mszę omija, tak? I że nie robimy na przykład, nie rozkładamy kielicha. No i tak, no zazdrość taka.
Trochę smutno, ale z drugiej strony też trzeba spojrzeć na to, że no w 7 byście mieli ciężko ogarnąć, nie? Zwłaszcza taką wigilię paschalną, gdzie tych ministrantów potrzeba. Ile lat ma najmłodszy ministrant?
4.
4 lata?
Tak.
O, no to szacunek. Natomiast najstarszy?
14.
14 lat. Więc przedział wiekowy jest duży, ale też właśnie te liturgie, o których wspominałeś, zwłaszcza liturgia Wigilii Paschalnej, jest taką dość wymagającą liturgią, więc może nawet i lepiej, że czasami ci klerycy przyjadą i pomogą.
Stresujące to jest właśnie tak. Jest biskup, no i stresujące to jest zawsze, jak w sumie takie wydarzenia.
Mhm. A nie wiem, czy kojarzysz, w tamtym roku szkolnym były takie niedziele, w które ministranci z różnych parafii przyjeżdżali do waszego kościoła na uroczystą mszę świętą, którą sprawował zawsze zaproszony gość. Pamiętasz takie wydarzenia?
Nie, niestety, ale coś mi się
obiło o uszy.
Uszy.
Tak, były takie niedziele, w których różne parafie naszej diecezji przyjeżdżały z posługą do parafii katedralnej. Taki pomysł naszego księdza biskupa, aby ministranci mogli lepiej poznać tą naszą kaliską katedrę, aby mogli tam stworzyć tą uroczystą asystę. Jeżeli któraś parafia byłaby zainteresowana taką asystą, też bardzo proszę o kontakt. Dobierzemy jakąś dogodną niedzielę dla was, abyście też mogli przyjechać i taką asystę zrobić.
A już teraz druga część naszej rozmowy. Drodzy słuchacze, teraz porozmawiamy z panem Krzysztofem Niegowskim, organistą w parafii katedralnej.
Druga część audycji w tym roku szkolnym jest poświęcona osobom, które posługują liturgii, nie będąc ministrantami. Miesiąc temu gościliśmy na naszej antenie pana kościelnego z parafii Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim, a dzisiaj mamy zaszczyt gościć pana Krzysztofa Niegowskiego, organistę parafii Świętego Mikołaja, kościoła katedralnego w naszej diecezji. Panie Krzysztofie, tytułem wstępu, tak z perspektywy specjalisty od muzyki, czym jest muzyka kościelna? Czy to będzie taki dodatek do liturgii, czy to jest też forma modlitwy, jakaś integralna część tej liturgii?
Muzyka jest integralną częścią liturgii, właściwie współtworzy liturgię. No jest liturgią, jest częścią niej, także to nie może, muzyka nie może być oderwana w liturgii od tego, co się sprawuje na ołtarzu.
Dzisiaj czasami pojawia się takie myślenie, że przychodzę do kościoła trochę posłuchać, ale ksiądz odprawi swoje, organista zaśpiewa swoje, a ja sobie posiedzę, obejrzę, wysłucham i w taki sposób się modlę. Myślę, że to też nie jest do końca dobre podejście, prawda?
Nie, oczywiście, że nie, bo jednak musimy uczestniczyć, być świadomi i odpowiadać tutaj na wezwania księdza, w pełni uczestniczyć. To chodzi o to, żeby właśnie i śpiewać, i odpowiadać, i być razem z tym, co się dzieje na ulicy.
Organista to nazwa osoby, która gra na instrumencie, jakim są organy. I to jest taki główny instrument, który znajdujemy w naszych kościołach. Jak to jest z tymi instrumentami? Czy wszystkie instrumenty są dozwolone? Czy wszystkich można używać? Czy jakoś tak skupiamy się tylko na tych organach i dlaczego?
Organy są głównym instrumentem dopuszczonym do liturgii, a to ze względu na to, że naśladują najbardziej głos ludzki. Natomiast dużo instrumentów jest dopuszczonych do liturgii, ale nie do końca. To znaczy tak z umiarem, jakby to inaczej określić. Organy są pierwszym instrumentem, którym można używać, natomiast inne instrumenty nie mogą przeszkadzać w liturgii, nie mogą być hałaśliwe, jakieś perkusyjne instrumenty nie mogą być używane, a choć często właśnie przez zespoły jakieś są nadużywane, nawet bym powiedział, czy gitary jakieś szarpane, które przeszkadzają po prostu. Części młodzieży zwłaszcza się wydaje, o jest super, bo to fajnie brzmi, ale jednak dla części ludzi to jest takie wyszarpywanie muzyki, no nie można się skupić. No i dlatego no, nie powinny być używane w liturgii.
To jest właśnie to, że dzisiaj w tym świecie liczą się emocje, jakieś doznania i ktoś myśli, że będzie hałaśliwe, takie tąpnięcie, to wow, nie?
No właśnie.
A ta spokojna muzyka wydaje się czymś nudnym, a to tak wcale nie jest, bo jednak, żeby się modlić, to trzeba skupienia, trzeba ciszy i gdzieś dojść, tak. Dać dojść Panu Bogu do głosu.
Tak, zresztą Pan Bóg, jak to samo pismo mówi, że w ciszy przemawia do nas.
Mm-hmm. Jak to się stało, że został pan organistą? Czy to było takie pragnienie, które już od dziecka panu towarzyszyło, czy dopiero gdzieś tam później w ciągu życia pan odkrył to powołanie?
Właściwie później. Później w sensie, że grałem na pianinie w szkole muzycznej, uczyłem się. Natomiast do średniej szkoły poszedłem na organy, bo mi się instrument spodobał. A znowu, tak jak u Nikodema, siostra nazaretanka w moim przypadku powiedziała, a tam szukają w Nowych Skalmierzycach organisty, czy nie chciałbyś spróbować, bo to jeszcze jako chłopak. Ja mówię, a czemu nie? I spróbowałem i zostałem przez 10 lat w Nowych Skalmierzycach. Tutaj tata Nikodema też jest z Nowych Skalmierzyc. Przed audycją się dogadaliśmy, że właśnie pamięta, jak zaczynałem. Także bardzo mi przyjemnie też, że...
Pięknie, czyli jednak te siostry zakonne mają moc sprawczą. Jak już raz coś powiedzą, to tego nie odwołamy. Czyli początki, pierwsze kroki w tej posłudze organisty były stawiane w parafinowe Skalmierzyce. Natomiast jak te kroki później zawędrowały do kaliskiej katedry? Kiedy to było i jak to się stało?
A jeszcze muszę powiedzieć, że Kalisz był wtedy jeszcze w diecezji włocławskiej, a Nowe Skalmierzyce w diecezji poznańskiej. Także jak tam zacząłem grać, to zupełnie inne śpiewy, inne nastawienie ludzi, także dla mnie trochę był szok, bo inny sposób myślenia nawet dało się wyczuć właśnie przez tą dawną granicę zaborów.
A to chyba do dzisiaj nawet w posłudze kapłańskiej tak jest. Ja mam takie doświadczenie właśnie parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie, no i później pamiętam pierwsza msza w obecnej mojej parafii w Burzeninie, to już jest pod Sieradzem, też organista akurat nie był, zacząłem śpiewać jakąś pieśń, nikt nie umie, matko jedyna i co tu zrobić, a kapella, bo trzeba śpiewać, ale to jest właśnie to, że inne śpiewy, inna melodia niektórych pieśni.
Tak. No ale właśnie w tych Nowych Skalmierzycach przez te 10 lat byłem i jak studia skończyłem, no to wcześniej powiedziałem, tutaj ksiądz poprzedni proboszcz katedry, ksiądz Andrzej Gaweł, bo pomagałem wcześniej też tutaj profesorowi Madziale grać w katedrze. Ksiądz Gaweł powiedział, jak skończysz studia, do katedry tutaj od razu zapraszamy ciebie. No i faktycznie, jak skończyłem, to tam podziękowałem, a zacząłem grać tutaj u świętego Mikołaja.
Ile lat temu?
25 równo.
W tym roku mogliśmy świętować pana jubileusz posługi tak. organistowskiej, uwieńczony pięknym koncertem w katedrze kaliskiej, więc gratulujemy tych srebrnych godów. I życzymy pomyślności w dalszej posłudze. Tutaj zdradzę też, że jest pan takim niezwykłym organistą w naszej diecezji, dlatego że nie tylko wybrzmiewa pan w czasie mszy świętej, ale też w czasie różnych koncertów i nie tylko wybrzmiewa pan w naszej katedrze kaliskiej, ale też niedługo pana utwór będzie można usłyszeć w Nowym Jorku. Zgadza się?
A tak. W niedzielę na koncercie organizowanym przez ambasadę polską. Jestem zaproszony i mój utwór Maki będzie wykonywany, prawykonanie właśnie w Carnegie Hall w Nowym Jorku, z czego no, jestem dumny. Jestem zaproszony zresztą na koncert, lecę, trochę szalony wyjazd, bo to tylko 4 dni z powrotem, ale lecę.
Gratulujemy i też cieszymy się pana sukcesem. Jesteśmy dumni, że właśnie taka osoba jest w szeregach niejako naszego duszpasterstwa posługującego w liturgii. Przejdźmy trochę od takich rzeczy doczesnych do rzeczy duchowych. Czy wiara w życiu organisty jest potrzebna, czy da się być organistą bez wiary?
Wiara jest podstawą w ogóle, żeby organista funkcjonował. Oczywiście może grać nie wierząc, ale to będzie takie suche i trochę bez sensu moim zdaniem. Także organista musi wierzyć, jeżeli chce dobrze grać, dobrze służyć, bo to jest powołanie. To wiara jest nieodzowna tutaj.
Myślę, że też ta wiara zawsze przekłada się chociażby na to, w jaki sposób się wykonuje swoją posługę, czasami właśnie na taki zmysł organistowski, który polega na tym, że pieśni są odpowiednio dobrane, że gdzieś jest odpowiedź tak. w pieśniach na Słowo Boże, które się słyszy i wtedy ten zmysł wiary jest taki namacalny dla tych, którzy uczestniczą w liturgii. Z perspektywy tych 25 lat, czy zapisały się w pana pamięci jakieś takie szczególne wydarzenia, czy z życia katedry kaliskiej, czy z życia jako organisty, z pana posługi, były czymś takim, co w pamięci na zawsze pozostanie?
Dużo takich wydarzeń było i tu mógłbym wymieniać i wymieniać. To, co ksiądz wspomniał, wizyta Jana Pawła II i wspólne śpiewanie chórów, to 97 rok jeszcze, to jeszcze nie byłem organistą katedry w Nowych Skalmierzycach z chórem jeszcze wtedy. Braliśmy udział w tej mszy, ale no to takie wydarzenie, które zostaje na zawsze w pamięci. Oprócz tego ingresy biskupów i właściwie każde święta, jakieś uroczystości, 750-lecie kościoła katedralnego i koncert z tej okazji, mnóstwo takich wydarzeń.
Jednak zawsze w jakiś sposób Pan w centrum tych wydarzeń jest i też niemała odpowiedzialność spoczywa na Pana barkach. Co mógłby Pan wymienić jako trudne w posłudze organisty?
Też jest kilka takich rzeczy. No, ta obowiązkowość, z czasem to już właściwie taka troszkę, może złe słowo, ale taka rutyna, czy taki cykl, że robi się to samo, ale właśnie, żeby nie wpaść w ten automatyzm, żeby uczestniczyć, odpowiadać właśnie z serca, a nie tylko z przyzwyczajenia.
To myślę, że w naszej kapłańskiej posłudze też jest to samo potrzebne właśnie, że każdą mszę odprawiam z tą myślą, że dla kogoś, kto na nią przychodzi, jest to pierwsza msza i jedyna tego dnia. My kapłani mamy właśnie podobnie, że każda msza jest tą pierwszą dla tych, którzy uczestniczą i dlatego odprawiamy z wiarą i z pełnym zaangażowaniem, najlepiej jak potrafimy. A oprócz tego, co jest trudne, co będzie przeciwstawne, co jest piękne, czego mogą pozazdrościć inni ludzie?
No, ja zawsze w studium organistowskim mówię takie zdanie, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, bo robimy dwie rzeczy najpiękniejsze. Po pierwsze służymy Bogu, a po drugie wykorzystujemy muzykę, czyli no, to, co piękne jest w naszym życiu, do czego właściwie no, człowiek dąży, czego szuka. Muzyka jest czymś takim, co dąży do piękna. Także przez piękno dążymy do jeszcze większego piękna.
Dzisiaj różnie rozumiane jest to piękno. Czy śpiewać każdy może?
Śpiewać każdy może, jak to mówią. No nie każdy ma predyspozycję, ale w kościele to nie jest ważne. Ważne, nawet jeżeli ktoś fałszuje, to zachęcam oczywiście do śpiewania, do uczestnictwa, bo to nie jest ważne, żeby jakoś super pięknie śpiewać, a ważniejsze jest to poczucie wspólnoty.
Modlenie się sercem. Tak. Jakby miał Pan jakąś wskazówkę zdradzić dla wiernych, którzy uczestniczą w liturgii, tak, dla dobrej współpracy z organistą, na co by warto było zwrócić uwagę?
Na uczestniczenie w mszy, na dołączenie się do bycia wspólnotą, żeby nie pozostawiać organisty samego, czy nie odpowiadać i być zamkniętym, tylko otwarcie na innych, odpowiadanie księdzu, włączanie się w pieśni, bycie razem z sobą.
A jeżeli już jesteśmy przy temacie pieśni, myślę, że takie współczesne wyzwanie, jak to jest z tymi pieśniami, kiedy, no wiadomo, na mszy świętej Pan dobiera pieśni takie, które pasują czy pod okres liturgiczny, czy pod czytania biblijne z danego dnia, ale kiedy przychodzą ludzie w sprawie pogrzebu czy ślubu, dzisiaj czasami się zdarza, że mają takie wygórowane pragnienia i chcieliby, nie wiem, Halleluja ze Szreka, czy coś w tym stylu. Tak, jak do tego się odnieść? Może tutaj warto na antenie powiedzieć tym, którzy nam słuchają, jakąś taką wskazówkę udzielić.
Te pieśni, znaczy jest taka moda na pieśni. Myślę, mam nadzieję, że to przeminie, bo niektóre są wartościowe pieśni i ładne, czy właściwie to nie można nazwać pieśni, piosenki bardziej, ale niektóre są wręcz no, antyreligijne, no bo to, co ksiądz zaproponował, co powiedział Alleluja ze Szreka, to tam w angielskiej wersji jest taki tekst, że właściwie bierzemy ślub, ale ja i tak cię zdradzę. No to na ślubie takie coś wykonywać, no to dziękuję. Mhm. Dlatego no, ona jest oficjalnie tutaj przez episkopat jakby
zakazana.
Tak. I jeżeli ktoś chce i dąży bardzo, to ja mówię dobrze przed liturgią, jak już państwo chcecie, to mogę zaśpiewać, ale na liturgii nie.
Tak. Myślę, że warto umieć stawiać te granice, dlatego że liturgia też jest w pewien sposób takim skarbem, którego trzeba nam strzec. Mimo, że ludzie są dzisiaj bardzo postępowi i chcieliby tą liturgię dostosowywać do naszych czasów, do naszych oczekiwań, to nie jest funkcja liturgia, żeby spełniała oczekiwania człowieka. Wspomniał Pan o słuchaczach diecezjalnego studium organistowskiego. Też warto na antenie naszego radia zaznaczyć, że takie studio istnieje. Jakby Pan mógł w kilku słowach powiedzieć, czym ono się zajmuje, dla kogo jest adresowane, co zrobić, jeżeli ktoś czuje w sobie, tak jak Pan przed laty, takie powołanie do tej posługi organisty.
Studium organistowskie istnieje równo z powstaniem diecezji, powstało i istnieje tak długo jak diecezja i kształci organistów, dokształca też osoby, które chcą zdobyć jakby wykształcenie w tym kierunku, a już gdzieś tam grają. No właśnie, dlatego takie osoby, które zajmują się muzyką, też kantorów, czy osoby, które prowadzą schole, no staramy się w studium właśnie kształcić. Zapraszam, oczywiście zajęcia są w sobotę, nawet jeżeli ktoś by, no w tę sobotę teraz, w tę sobotę mnie nie będzie, ale w przyszłą już jestem i jakby ktoś poczuł, że w tym kierunku jest tutaj zainteresowany, zapraszam na ulicę Złotą 144 do spotkania i do rozmowy.
Warto próbować swoich możliwości, warto z odwagą odpowiadać na takie wewnętrzne powołanie, które niekiedy w sercu odkrywamy. Audycja nosi nazwę O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Gdyby pan mógł kilka słów powiedzieć o wspólnocie ministranckiej, jak ona jest przez organistę postrzegana na przestrzeni tych 25 lat, kiedy pan zaczynał funkcję organisty, a dzisiaj? Oraz może właśnie, jakie miałby pan porady czy wskazówki dla ministrantów uczestniczących w liturgii, którzy właśnie razem z organistami dbają o jej piękno?
Muszę powiedzieć, że sam byłem ministrantem i cenię sobie służbę ministrancką. Wcześniej, przed pandemią, dużo ministrantów było i jakoś no, nawet się tego nie zauważało. Pandemia to zrujnowała właściwie i potem, no właśnie, w katedrze jest 7, ale myślę, że w innych parafiach też taki trochę jest, no, niedobór i to wszystko zmieniło. Natomiast co bym radził? Od strony muzycznej czasami, jak któryś ministrant w gong tak mocno uderzy, to aż w uszach trzeszczy, to aż mówię, co za cymbał tam dzwoni. Ale no właśnie, także tutaj delikatnie, ale ministrantów zachęcam, bo to piękna służba i no właśnie, przybliża do Boga, otwiera na ludzi. Także, no a poza tym szacunek ludzi, jak ministrant idzie, no to też ludzie, o, pięknie.
No właśnie, jest rzeczywiście taki szacunek, ludzie doceniają, zwłaszcza osoby wierzące, bo czasami zdarzy się też, że ktoś wyśmieje taką posługę liturgiczną, zwłaszcza może w takich terenach miejskich, ale tutaj, myślę, drodzy ministranci, nie ma się czym przejmować, pamiętajmy, że to nie ludziom mamy się podobać, ale Panu Bogu i Jemu służyć, wypełniając swoje powołanie.
I na zakończenie, jak zawsze, chcielibyśmy przypomnieć wam, co czeka na nas w najbliższym czasie w terminarzu wydarzeń liturgicznej służby ołtarza diecezji kaliskiej.
We wszystkie niedziele listopada rozgrywamy etapy rejonowe turnieju piłki nożnej halowej. Pierwszy etap za nami odbył się w Liskowie 3 listopada. Natomiast 3 kolejne przed nami, 10 listopada spotykamy się w Przygodzicach, 17 w Dobrzycy, 24 w Klonowej. W każdej z 3 kategorii wiekowej po 2 drużyny przechodzą do etapu diecezjalnego, który zostanie rozegrany w marcu, a z kolei zwycięzcy z marca będą reprezentowali diecezję w Mistrzostwach Polski. 11 listopada w Święto Niepodległości odbędzie się już drugi turniej ministrantów paintball laserowy. Drużyny młodsze i starsze, 4 osoby tworzą drużynę. Zapraszamy do zapisywania się, do angażowania się w te dzieła. Natomiast kolejną taką rzeczą są rejonowe zjazdy ministrantów. 18 listopada spotykamy się z dekanatami ostrowskimi w konkatedrze, 25 listopada z dekanatami kaliskimi w sanktuarium świętego Józefa. Tyle by było z zapowiedzi listopadowych, ale uprzedzę już taką małą zapowiedź na grudzień, mianowicie spotkanie opłatkowe diecezjalnego duszpasterstwa służby liturgicznej odbędzie się 7 grudnia w Przygodzicach. Bardzo proszę, abyście zapisali już sobie ten termin, abyście jak najliczniej na to spotkanie przybyli.
Bardzo dziękujemy za to, że wysłuchaliście tej naszej dzisiejszej audycji listopadowej. Żegnają się prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
oraz Szymon Raczyński, a także nasi dzisiejsi goście.
Serdecznie dziękujemy panu Krzysztofowi Niemrowskiemu za poświęcony czas, za te słowa dla naszej audycji, dla naszych radiosłuchaczy oraz naszemu młodszemu gościowi Nikodemowi, reprezentantowi wspólnoty ministranckiej w parafii katedralnej w Kaliszu. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.